Jutro, właściwie już dzisiaj, mamy Niedzielę Trójcy Świętej. Czyli taki dzień, w którym dziękujemy Panu Bogu za to, że nam się, że tak powiem, przedstawił, objawił się, okazał się, kim On jest. A nie jest to taką prostą rzeczą, bo jest istnieniem zupełnie odmiennym od naszego. Jest jednym istnieniem z trzema osobami. Trudno sobie to wyobrazić. Bo każdy z nas ma jedną osobę i jedno istnienie. Na naszym poziomie, na poziomie ziemi, jeśli ktoś ma przekonanie, że jest na przykład ma dwie osoby w sobie, to można go posądzić o schizofrenię. Albo trzy osoby w sobie. Ale to, co jest normalne na tamtym świecie, tutaj jest nienormalne. I to, co jest na tym świecie normalne, tam może być święte. To jest zupełnie inne istnienie. Kościół przez wiele wieków próbował zdefiniować, nazwać, właściwie powiedzieć, właściwych słów użyć na określenie tego, co objawił Jezus w ciągu 3 lat. I co się objawiało stopniowo również w Starym Testamencie, bo Bóg wychodził z tą inicjatywą. Oczywiście zadajemy sobie pytanie, dlaczego chciał się przedstawić z taką tajemniczą, z tym tajemniczym istnieniem, ze swoim życiem wewnętrznym, uzewnętrznić się wobec nas. No nie ma innego celu. Nie zrobił to tylko dlatego, żeby być podziwianym, czy żeby zdumienie nas wprowadzić. On po prostu chce tym życiem się podzielić z nami, czyli zaprosić nas do wieczności życia, ale jeszcze do czegoś więcej. Zaprosić nas do relacji z Nim, do przylgnięcia, do uczestnictwa w tym boskim życiu. To się wydaje być nie do pojęcia. Rzadko kiedy sobie zdajemy z tego sprawę, jakie konsekwencje będą w życiu wiecznym. To nie jest zaproszenie do tego, żeby chodzić z nudną miną i z harfą pośród białych chmur i nudzić się przez całe wieki. Szczęście życia wiecznego, szczęście życia z Bogiem nie da się po prostu określić słowami. Pomyślcie, że stulecia to trwały, żeby wytłumaczyć to, co Jezus mówił o sobie, o swoim Ojcu i o Duchu Świętym. Dopiero w 325 roku na soborze w Nicei ludzie po wielu wiekach, po 3 wiekach potrafili sformułować to, co apostołowie widzieli i czego doświadczali. Wtedy powstał dogmat o Trójcy Świętej, ale to nie znaczy, że ludzie wymyślili Trójcę Świętą. Oni po prostu przez te 300 lat zastanawiali się, jak to nazwać. Było bardzo dużo kontrowersji, pomyłek, herezji. W końcu ustalono pewne zasady, żeby nie dochodziło do rozłamów. I tak przez cały 4 wiek formułowano ten dogmat o Trójcy Świętej. Właściwie najpełniejszym językiem, najpiękniej, Kościół przemówił dopiero o Trójcy Świętej w 675 roku na synodzie w Toledo. Słowa tego synodu są już takie spokojniejsze, już nie ma tam napięcia, poszukiwania właściwych słów. To już brzmi jak definicja. Bo nawet Biblia, kiedy ją czytamy, nastręcza do dziś zresztą wielu osobom wielu kłopotliwych pytań. Bo czytamy o Ojcu Niebieskim takie słowa. Jezus mówił Mateusza w 6 rozdziale. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba wpierw zanim go poprosicie. Wie Ojciec. Jezus odsłania Ojca jako tego, który posiada wiedzę, mądrość, bardzo przenikliwą, który wie wszystko o nas. Z drugiej strony, w tej samej Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, Jezus mówi o sobie tak. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. W innych częściach Ewangelii też można było przeczytać, że Jezus wiedział, co jest w sercu człowieka, że On wie, co jest w sercu Boga. To tak, Ojciec wie swoje, Syn wie swoje. A do tego jeszcze czytamy dalej o Duchu Świętym. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie Duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Ojciec ma wiedzę, Syn ma wiedzę i Duch ma wiedzę. Jakby oddzielne ośrodki posiadania wiedzy. Kłopotliwe, to w końcu jak to jest? Albo tak, czytamy o tym, że ojciec ma zdolność kochania, albowiem ojciec sam was miłuje, mówi Jezus u Jana w 16 rozdziale, byście mnie miłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Aha, czyli Bóg mnie kocha. Ale znowu, czytamy w liście do Galatów. Teraz już ja nie żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie, mówi Paweł w liście do Galatów. To ojciec kocha i syn kocha, to który z nich wreszcie kocha? A o Duchu Świętym. Czytamy tak w liście do Rzymian. Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga. Ktoś, kto obdarza miłością, ktoś, kto ma wiedzę, musi być osobą. Nie może być tak, że moja miłość jest jednocześnie czyjąś miłością. Ja mam swoją miłość do kogoś. Nie może być też tak, że ja uczestniczę, partycypuję w czyjejś wiedzy, tylko mam swoją wiedzę. Skoro Biblia mówi, że Ojciec ma swoją wiedzę, Jezus ma swoją wiedzę, Duch Święty ma swoją wiedzę i jeszcze osobno jakby kochają chociaż tą samą miłością, to co z tego wynikało? A gdzie indziej, to może jeszcze bardziej wyraźnie. U Jana w 5 rozdziale w 30 wierszu tak mówi Jezus. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Żeby mieć wolę, trzeba być osobą. Jezus mówi, ja szukam woli Ojca. A gdzie indziej znowu czytamy o Jezusie Chrystusie w ten sposób, że Ojciec, czyli odróżnia swoją wolę od woli Ojca. I wreszcie o Duchu Świętym. W pierwszym liście do Koryntian. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu jak chce. Wyraźnie pokazane jest, że Duch ma swoją wolę. Jeśli się ma swoją wolę, swoją wiedzę i swoją zdolność do miłowania, to się jest osobą. I od początku Kościół się zastanawiał, jak to zinterpretować, jak to nazwać, że On jest jeden, ale przecież jest ich trzech. Co z tym zrobić? Nie było żadnych pojęć na nazwanie tego objawienia. Bo z drugiej strony ta sama Biblia uparcie twierdzi, że Bóg jest jedyny. Jeden. Ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni. Oprócz mnie nie ma Boga. Albo w liście do Koryntian. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg. Trzy wieki. Sześć wieków. Zanim to wyraźnie zostało powiedziane, że tego się nie da inaczej zrozumieć. Tylko, że to musi być jeden Bóg, czyli jedno istnienie, ale jednocześnie trzy osoby. Bardzo skomplikowane istnienie. Ponadludzkie, a więc boskie. Gdybyśmy nawet jednak nie znali Pisma Świętego i nawet nie za bardzo ufali nauce Kościoła, przypuśćmy taki krytyczny stan, czyli tej cierpliwej wiedzy Kościoła, która przez wieki zastanawia się nad tym, co naprawdę Bóg powiedział. A jeśli już ogłasza dogmat, to bardzo długim badaniu, upewnieniu się i po długim czasie. Gdybyśmy jednak mieli wątpliwości, to posłuchajmy może własnego umysłu nawet. Właśnie własnego umysłu, bo mówi się, Bóg jest miłością. Co to znaczy? Pismo Święte twierdzi, Bóg jest miłością. Miłość obok wieczności życia jest jednym z najradykalniejszych atrybutów Boga. Trudno sobie wyrazić Boga bez miłości albo bez wieczności. To nie jest już Bóg. Czy Bóg mój samotny we wszechświecie? Czy Bóg mógłby być miłością? Otóż tam, gdzie jest miłość, tam musi się pojawić relacja do jakiejś osoby. Więź z kimś innym. Nie może istnieć miłość sama w sobie, bo nie ma kogo kochać. Więc nie mogło być takiego układu, że jest Bóg i nie ma nikogo i On jest miłością. Nie byłby wtedy miłością i nie byłby wtedy Bogiem.